Po raz ostatni wracamy do rozmowy z profesor Anną Pobuk-Lenartowicz. Nasz gość propaguje historię Opola na różnych polach, czy to organizując konferencje, czy biorąc udział w różnych ciekawych inicjatywach, ale również nasz gość pisze książki. I pamiętam, że kilka lat temu rozmawiałyśmy o tych księżniczkach opolskich, o odważnych, pobożnych, a najnowsza książka porusza temat już klasztoru. Dokładnie mowa jest o dominikanach, tutaj tych naszych opolskich.
Tak, o dominikanach. Mówiąc szczerze, że zbierałam przez wiele lat materiały na temat tych dominikanów opolskich. Najbardziej zachęciło mnie do tego, oprócz właśnie wspomniane wsparcie księdza profesora Sobeczki, zachęciło mnie to, że nigdzie w Polsce nie było dokumentów na ich temat. To jest wyzwanie dla historyka wielkie. To znaczy są oczywiście tacy badacze, którzy jak nie mają źródeł, to stwierdzają, trudno, temat jest nie do zrobienia i może dlatego w ogóle ci dominikanie byli nieobecni. Także świadomości społecznej, prawda? Gdyby tak naprawdę spytać się przeciętnego opolanina, czy potrafiłby wymienić jakieś zakony funkcjonujące w Opolu na przestrzeni wieków, to by okazało się, że może by wymienili jezuitów, może franciszkanów, tak? Natomiast o dominikanach pewnie by nikt nie wspomniał. To wynikało też z tego, że i jezuici, i franciszkanie jednak po II wojnie światowej tutaj znowu wrócili do Opola, a dominikanie jednak nie. Ale myślę, że głównym powodem tego, że nikt do tej pory nie pisał o tych dominikanach opolskich, a przecież przypomnę, że oni znajdowali się na Opolskiej Górce, to jest miejsce, w którym przez lata znajdował się szpital, prawda, imieniem Karola Miarki, wcześniej szpital Fundacji Świętego Wojciecha, a teraz znajduje się rektorat i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Właściwie kluczowe miejsce Opola, jakby na to nie patrzeć. Więc, że o tym nie pisano, to głównie zadecydowało to, że nie zachowały się żadne źródła. Kiedy ja poszłam do Archiwum Opolskiego, to najpierw się zdziwiłam, że w ogóle nie ma takiego osobnego zespołu, tak, który by się nazywał, nie wiem, Dominikanie w Opolu. Ale potem się okazało, że nawet w innych zespołach dotyczących historii kościoła tutaj w Opolu także dokumentów nie ma. Pojechałam do Wrocławia. We Wrocławiu był już taki zespół przed wojną. 3 dokumenty zawierał. Wszystkie 3 zginęły w czasie II wojny światowej, tak? W Krakowie, gdzie miałam duże nadzieje, ponieważ tam jest Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów. Owszem, dostaję teczkę z napisem konwent w Opolu, a tam jest jeden dokument. Tak. Otwieram jakieś inne rękopisy, na przykład z nekrologami, czyli ze spisami o zmarłych braci. Widzę, że są te wykazy tych zmarłych braci dla Raciborza, tak, że gdzieś tam dla Oświęcimia. Otwieram stronę z napisem Opole, a tam pusto.
Czyli tak jakby ktoś wymazał w ogóle.
No właśnie, tak jakby ta pamięć całkowicie zanikła. I dopiero podróże, tak? To znaczy jakby taka moja nieustępliwość, oczywiście tam musiałam się starać o granty, o jakieś właśnie finansowanie już zewnętrzne, ale dopiero te podróże pokazały, że można coś znaleźć. Można głównie znaleźć w archiwach czeskich, w archiwach moraskich. Byłam też w archiwum Kurii Generalnej w Rzymie, na Aventynie, więc dopiero te podróże pozwoliły mi zebrać w miarę dość spory materiał, chociaż głównie dotyczył on już czasów nowożytnych, a głównie XVII i XVIII wieku.
Z tego, co pani mówi, to się można było zastanowić w ogóle, czy to prawda była, że dominikanie tu byli.
No właśnie, prawda? Z tym, że rzeczywiście oni od końca XIII wieku z niewielkimi przerwami funkcjonowali do sekularyzacji, czyli do 1810-11 roku. Nie był to jakiś taki epizodyczny tylko ich pobyt. Nawet udało im się przetrwać te trudne czasy reformacji. Na przykład klasztor w Brzegu Dominikanów czy w Lewinie Brzeskim nie przetrwał tych czasów. Nawet w Legnicy nie przetrwał, tak? Czyli wydawać by się mogło, że podobne konwenty w podobnie dużych miastach nie poradziły sobie właśnie z tymi prądami reformacyjnymi, a tutaj jednak ci dominikanie opolscy byli dość uparci i za każdym razem wracali, nawet jak ich wyrzucano, nawet jak ich mordowano, prawda? To jednak starali się tutaj powrócić. Także myślę, że to jest ważne, żeby najpierw przywrócić taką pamięć o nich. Ja w sumie mam materiału zebranego, myślę, że na 3 książki, ale zaczęłam od tej książki bardziej popularnej niż naukowej, bo właśnie na tym mi zależało, żeby pokazać, przybliżyć Opolanom w ogóle, na czym polega ta charyzma dominikańska, co ci Dominikanie zrobili w Opolu, czym się zasłużyli, żeby przybliżyć samą górkę jako to takie miejsce specjalne, prawda? Dzisiaj już odchodzi się od tej nazwy górka, mówi się wzgórze uniwersyteckie. Mi jest trochę żal, tak? Bo ja się wychowałam jeszcze w czasach, jestem Opolanką, prawda? Kiedy zawsze mówiło się, idziemy na górkę, coś jest na górce, tak? I dlatego ja tutaj jakby podtrzymuję jeszcze tą historyczną nazwę Górka i zaczęłam od takiej książki, tak? Chociaż, tak jak mówię, mam materiały, druga książka jest już w druku. Powinna się ukazać lada chwila, a trzecia taka najgrubsza, myślę, i najbardziej naukowa, mam nadzieję, że ją w przyszłym roku ukończę. Czyli to też będzie taka trylogia tak naprawdę dotycząca Dominikanów z Górki, ale tak jak wspomniałam, zaczęłam najpierw od takiej formy bardziej przystępnej, żeby przybliżyć pamięć o tych Dominikanach.
I ta książka o Dominikanach, ona ukazała się w ubiegłym roku. To już która pani taka właśnie popularno-naukowa książka?
No, to zależy jak liczyć, czy liczyć także z tymi pod redakcją, tak? Ja zaczynałam w ogóle te książki popularno-naukowe od monografii Chmielowic, tej wsi, do której się w pewnym momencie przeprowadziłam z Opola i po prostu to była pierwsza taka próba zmiany tej narracji z naukowej na popularną. Więc mówię, to zależy jak liczyć. No to można by liczyć Chmielowice, potem taka książeczka się ukazała, wydana przez WAM w serii Wielcy Ludzie Kościoła o świętym Wojciechu. Ona też się doczekała dwóch wydań. Księżniczki, Opole, Dominikanie, no i te pod redakcją, prawda, też o świętym Polskie Drogi świętego Wojciecha, Sacra Silenti Provincia, Władysław Opolczyk, jakiego nie znamy, Kult świętego Stanisława na Śląsku, Miasto czyni wolnym, to jest było na 790. rocznicę Opola, Opole i jego książęta, Opola nieznani, no tak można by myślę tak wymieniać, to są wszystko takie prace właśnie no Bedeker oczywiście, myślę, że to też warto tym wspomnieć, razem z panią profesor Janną Rostropowicz i Natalią Barczyk napisałyśmy z okazji 800-lecia Opola taki Bedeker turystyczny, magiczne miejsca Opola, dlatego, że mieliśmy takie wrażenie, że nasi przewodnicy turystyczni, z całym szacunkiem oczywiście o nich się wyrażam, ale oni zazwyczaj oprowadzają tych Opolan takimi utartymi trasami. Natomiast myśmy chcieli im pokazać, czy w ogóle chcieliśmy pokazać mieszkańcom Opola coś zupełnie nowego, tak? Żeby spojrzeć na to Opole od innej strony, od strony takich miejsc magicznych, jak myśmy to nazwali, nie związanych koniecznie z magią, tylko takich, które no, po angielsku się na przykład nazywa kultowe, prawda? I wydaliśmy taki Bedeker, prawda? Magiczne miejsca Opola, Bedeker turystyczny po Opolu. Tam są także zawarte różnego rodzaju takie legendy, zawarte jakieś opowieści, które funkcjonowały już w XIX wieku na temat różnych miejsc związanych z Opolem. Myślę, że to też była taka ciekawa propozycja przybliżenia tej historii lokalnej i żeśmy to starali się skierować głównie dla rodzin. Ostatnio w ramach tego projektu RPO, który realizuje Urząd Miasta, to my jako Uniwersytet Opolski odpowiadaliśmy za questing. Zresztą to był już drugi questing, bo jeden questing powstał z okazji 800 lat Opola i on jest o księżniczkach opolskich, a teraz jest, myślę, bardzo ciekawy questing, czyli też taka gra miejska, która idzie śladami Władysława Opolczyka i jego żony Eufemii. I myślę, że warto skorzystać z tej gry. Te karty do questingu, z tego co wiem, to są do pobrania przy Wieży Piastowskiej, tam zresztą się ta trasa rozpoczyna, albo na Zamku Górnym, prawda? Więc to jest też taka ciekawa, myślę, forma popularyzacji. Mogę zdradzić, że w ramach tego projektu jest już przygotowana gra planszowa związana z Zamkiem Górnym. Czekamy tylko na druk. To myślę, że może być też taka intrygująca propozycja, bo ta gra planszowa oparta jest o takie gry typu escape room, prawda? Czyli próbujemy się wydostać z lochów Zamku Górnego. To mniej więcej na tym to polega. Przypomniałam sobie, że już mnie pani tak skłania do chwalenia się, to jeszcze napisałam dwie bajki o Opolu. Jestem z nich bardzo dumna. Naprawdę jestem z nich bardzo, bardzo dumna. Testowałam je na dzieciach z rodziny i nie tylko. I wiem, że się podobały. Miałam także okazję kilkakrotnie czytać te bajki, bo zarówno w Wieży Piastowskiej, jak i na Zamku Górnym jest raz w roku właśnie taki dzień czytania bajek. No i ja właśnie wtedy czytam te swoje bajki. Jedna z tych bajek jest poświęcona księżniczce opolskiej, córce nieznanej z imienia, którą, tak mi się wydaje, odnalazłam to w jednym źródle, która mogła mieć na imię Estera i która miała zostać królową Polski, ale jej się to nie udało. I to jest oczywiście oparte na tej legendzie o tym balkoniku, który znajduje się na Wieży Piastowskiej, prawda? Jak byłam jeszcze małą dziewczynką, to wtedy oprowadzono nas po Opolu i nauczycielka opowiadała właśnie o tym, że na tym balkoniku często przesiadywała jakaś księżniczka opolska, która ze ze zgryzoty zmarła w tej wieży. I ja sobie kiedyś pomyślałam, że tak, że muszę dzieje tej księżniczki opisać, no i w jakiejś mierze je opisałam w tej książce właśnie o księżniczkach, ale potem napisałam o niej bajkę, a drugą bajkę napisałam na temat Zamku Górnego, właściwie o tych skarbach Zamku Górnego, o Bonawenturze, skarbach Zamku Górnego i dzielnym chłopcu Wojtku. Oczywiście główny bohater musiał mieć na imię Wojtek, jako to, że Wojtek jest patronem Opola, no i myślę, że to też jest taka satysfakcja, bo myślę, że często właśnie to przybliżenie tej historii miasta zaczyna się właśnie od tego wieku dziecięcego. Nawet zresztą dostałam taką informację od mojej koleżanki, że jak był jakiś bal przebierańców w przedszkolu jej córki, to jej córka powiedziała, że ona się chce właśnie przebrać za tą księżniczkę Esterę z tej wieży piastowskiej. Więc mi się to bardzo spodobało, bo to pokazuje, że właśnie trafiamy już od najmłodszych lat z tą tradycją opolską.
Zachęcamy zatem do zapoznania się z książkami, które napisała profesor Anna Pobuglenartowicz. Jest czym wybierać, jak słyszeliśmy. Od najmłodszych lat można zapoznawać się z tą historią Opola, szczególnie średniowieczną historią. No i czekamy na więcej. Jak słyszeliśmy, na pewno ukażą się niebawem kolejne książki.
No miejmy nadzieję, tak, miejmy nadzieję. To wiadomo. Pandemia trochę też krzyżowała nasze plany, nie można było wyjeżdżać, nie można korzystać z archiwów, no ale miejmy nadzieję, że już wszystko będzie zmierzało ku lepszemu.
Dziękuję za rozmowę, a gościem programu Być Kobietą była dziś profesor Anna Pobuglenartowicz. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Kolejny program wraca natomiast za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Ach, kobietą być nareszcie, a najczęściej o tym marzę. Biorę ci koszulę albo naleśniki smażę.
Sponsorem programu jest ambasada urody Wellness and Spa, która od kilkunastu lat dba o zdrowie, ciało i urodę Opolan.